Historia Kościoła to tytuł nowego magazynu, który pojawił się na rynku prasy. Dwumiesięcznik, którego redaktorem prowadzącym jest Jacek Dziedzina. Witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Zastępca redaktora naczelnego Gościa Niedzielnego i też ta marka Gość Niedzielny pojawia się na tytułowej stronie, na okładce Historii Kościoła. Myślę, że dobrze jest powiedzieć, zanim rozpoczniemy rozmowę o samym pomyśle i celu powoływania nowego pisma, jakie te konotacje Gościa Niedzielnego i Historii Kościoła są.
Tak, to jest rzeczywiście odrębny, można powiedzieć, tytuł prasowy, nowy tytuł prasowy na rynku, Historia Kościoła, ale oczywiście jest wydawany, ukazuje się pod marką Gościa Niedzielnego. Tworzy go redakcja Gościa Niedzielnego wraz z zaproszonymi autorami. Taki format występuje w przypadku wielu innych tygodników, które pod swoją marką, swojego tygodnika wydają również periodyki historyczne, które cieszą się zresztą dużym zainteresowaniem. Nie było dotąd periodyku, który miałby taki właśnie tytuł, Historia Kościoła. Ten podtytuł tutaj wyraźnie nas odróżnia od innych podobnych periodyków na rynku.
Historia Kościoła. Dlaczego? Dlaczego też zobaczyliście, że jest taka potrzeba, by o historii Kościoła mówić? O to zapytam cię za chwileczkę. Chcę jeszcze nawiązać do tego, że powiedziałeś, że za tym nowym tytułem stoi redakcja Gościa Niedzielnego. Państwo znajdziecie nazwiska dziennikarzy na co dzień publikujących w Gościu Niedzielnym, ale nie tylko. I to też jest bardzo ważne, że duży research wcześniej, prawda, żeby znaleźć tych ludzi, którzy naprawdę się znają i ciekawie o historii Kościoła potrafią opowiadać.
Tak, zaprosiliśmy do współpracy osoby, które z jednej strony są kojarzone po prostu z dobrym warsztatem historycznym w ramach historii Kościoła. To przede wszystkim kojarzony bardzo dobrze na pewno też z tą tematyką ksiądz kardynał Grzegorz Ryś, ale również ojciec Tomasz Gałuszka, dominikanin, historyk Kościoła, ale też biblista, ksiądz profesor Mariusz Rosik, jest ksiądz doktor Przemek Szewczyk z Łodzi. Jeszcze parę osób, które już teraz podjęły z nami współpracę w przypadku tego pierwszego numeru, ale które też obiecały współpracę przy kolejnych, które nie pojawiły się w tym, ale pojawią się w kolejnych numerach. Ale warto, myślę, podkreślić tutaj jedną rzecz, że wśród tych autorów, redaktorów Gościa Niedzielnego, dziennikarzy Gościa Niedzielnego, też jest całkiem pokaźna grupa osób, które po prostu mają wykształcenie historyczne, potrafią się tą wiedzą historyczną dzielić, potrafią dobrze badać źródła, potrafią opisywać, no właśnie, i godzą ten warsztat historyczny z dobrym piórem, z wieloletnim doświadczeniem dziennikarskim. Bardzo nam zależało na tym, żeby właśnie te dwie rzeczy pogodzić. Z jednej strony, żeby to były osoby, które mają naprawdę dobry warsztat naukowy, historyczny, ale też taki trochę pazur publicystyczny, takie zacięcie, które pozwoli na sprzedanie trudnych czasami tematów w sposób po prostu atrakcyjny. Taki jak, mam nadzieję, staramy się robić to również w Gościu Niedzielnym.
Jest temat, są ludzie, którzy się na nim znają i mają talenty, by o tym opowiadać, by wciągnąć czytelnika, ale mam wrażenie, że to by było jeszcze za mało, by porywać się na coś takiego jak tworzenie nowego tytułu. Historia Kościoła. Mam wrażenie, że z jakiegoś konkretnego bardzo głodu, zapotrzebowania, by niektóre rzeczy wyjaśnić, by może zmierzyć się z tym, co dzisiaj w Kościele jest dla nas trudne, niedopuszczalne i skonfrontować z tym, co było kiedyś, jak to kiedyś wyglądało.
Tych powodów jest dużo, rzeczywiście, z których porwaliśmy się na to, bo dzisiaj rzeczywiście wydawanie nowego tytułu prasowego jest, można powiedzieć, ryzykowne, ale przekonało nas to, że pasjonatów historii jako takiej jest ciągle bardzo dużo. I to jest jakby pierwsza nadzieja, jaką mamy wobec, no, mamy nadzieję powodzenia tego tytułu. Ludzi, którzy po prostu są zafascynowani historią, a takiego tytułu na rynku nie ma, który byłby poświęcony wyłącznie historii Kościoła, nie tylko Kościoła w Polsce, bo takie gdzieś próby rzeczywiście się pojawiały na rynku, ale historii Kościoła w ogóle. Natomiast trzeci taki powód, wydaje mi się najważniejszy, czy jeden z ważniejszych, to jest taki, że wiele sporów, które dzisiaj gdzieś nas dotykają w Kościele, takich czasami wojenek różnych, internetowych, prasowych, w świecie katolickim, nazwijmy to tak, one być może, nie mówię, że ich by nie było, tak? No, żyjemy tu i teraz, te napięcia dzieją się tu i teraz, wynikają z konkretnych sytuacji, z tych czasów, w których żyjemy obecnie, ale mam wrażenie, że wielu z nich dałoby się uniknąć, wielu z tych napięć, konfliktów, gdybyśmy po prostu jako katolicy, jako chrześcijanie znali lepiej historię Kościoła. Ja nie mówię, to nie chodzi o to, żeby teraz bagatelizować napięcia, które są związane z konkretnymi sytuacjami dzisiaj, ale wydaje mi się, że ta perspektywa historyczna, a od wielu lat prowadząc rozmowy, czy to z ojcem Gałuszką, czy właśnie z kardynałem Rysiem, czy z innymi historykami, zawsze miałem takie poczucie po tej rozmowie, że na rzeczy, z którymi dzisiaj się zmagamy w Kościele, naprawdę ta perspektywa historyczna daje taki pewien, nie chcę powiedzieć luz, ale daje pewien taki większy spokój, nie? I to jest jeden z powodów, dla których uznaliśmy, że dobrze byłoby w miarę możliwości robić to jak najsolidniej, jak najciekawiej, żeby czasami to ciśnienie trochę gdzieś spuścić z tych naszych takich tego wewnętrznego, nadmiernego czasami natężenia w tych sporach.
No można powiedzieć, że troszeczkę analogicznie jak rzecz się ma z polityką, tak? To znaczy, że jeżeli dobrze wiemy, jak wyglądały stosunki międzynarodowe w XVI, XVII, VIII wieku, to trochę lepiej zrozumiemy, co dzisiaj się dzieje, skąd pewne napięcia. Ale przy historii Kościoła mamy chyba jeszcze jeden problem, a mianowicie to, że ona często jest opowiadana trochę dwutorowo z hagiografią, tak? To znaczy mówimy o Kościele w takim słodkim tonie, omijając slalomem rzeczy trudne. Rozumiem, że to jest też punkt wyjścia dla was. Tak nie robimy?
Tak, nie robimy tak. Nie budujemy ani czarnych, ani białych legend Kościoła. Chcemy, mamy taką ambicję, żeby pokazywać fakty takimi, jakimi pokazują je źródła i jak przedstawiają je historycy, którzy potrafią te źródła interpretować. No, daleki jestem od twierdzenia, że jest coś takiego jak obiektywne fakty. No one są zawsze jakoś zinterpretowane, zawsze są osadzone w jakimś innym kontekście, ale to jest ważne, bo jakiegokolwiek problemu byśmy nie dotknęli, nie wiem, papiestwa, kardynałów, biskupów, duchowieństwa, laikatu, w jakichś, nie wiem, synodu, synodalności, czegokolwiek, jak posłuchamy sobie tych współczesnych dyskusji, jak to dzisiaj jest źle, na jakim to już żyjemy, zakręcie historii, to już w ogóle gorzej nigdy nie było na pewno w takich, niż tak jak dzisiaj mamy, to zawsze pomaga mi bardzo spokojna rozmowa z historykiem, który mówi, a na przykład w tym i tym roku, w XI wieku czy w IX wieku papież na przykład wyciągał swojego poprzednika z grobu i ciągnął go ulicami miasta ku uciesze społeczności. To były dopiero czasy i mówi... Potem taki historyk wraca do dzisiejszych czasów i mówi, ja dziękuję Panu Bogu, że żyję dzisiaj.
Bo zgorszenia jest znacznie mniej niż kiedyś.
Bo zgorszenia jest zdecydowanie mniej niż kiedyś. To jest ważne, bo to jest taka perspektywa, której dzisiaj brakuje w tych naszych dyskusjach, w tych naszych takich bieżących, pospiesznych często komentarzach, no, które chcą właśnie coś skomentować od razu, bez pewnej perspektywy. Perspektywa historyczna i ta, która będzie, taki mam zamiar, taką mam nadzieję, wybrzmiewała w tym magazynie, ona ma pozwolić czytelnikowi na spokojnie popatrzeć na to, skąd pochodzimy, jak to kiedyś było, z czego wynikają dzisiejsze często problemy. Nie wiem, wydaje mi się, że nie byłoby aż tak gorących dyskusji, jakie miały miejsce na przykład w czasie pandemii o komunii na rękę, czy można, czy to jest bardziej godne, czy mniej godne, gdybyśmy po prostu znali historię Kościoła, na przykład tego, że w IV wieku już autorzy wymieniali się uwagami na temat tego, jak konkretnie rozdzielać komunię świętą, tak? W IV wieku, a nam się dzisiaj wydaje, że to jest wymysł, prawda, XXI-wiecznych modernistów tak zwanych. Inne sprawy, kwestia liturgii przed czy posoborowej. Perspektywa historyczna naprawdę pozwala uspokoić emocje. Oczywiście, to nie znaczy, że nie będzie sporów tutaj o, nie wiem, na przykład o interpretację danych faktów z historii. Na pewno będzie, też na to liczymy, że takie będą głosy czytelników. No ale to z tym się też trzeba liczyć, nie?
Czyli tak, poszerzanie horyzontu myślowego po pierwsze, ten wymiar popularno-naukowy, na który zwracasz uwagę, ale nawet chyba taki bardziej wręcz edukacyjny, bo teraz już patrzę bardzo konkretnie na pierwszy numer o historyczności Jezusa, czyli mierzymy się z takimi bardzo podstawowymi kwestiami. To jest pismo dobre do tego, by wziąć je na lekcje religii, gdzie mam nadzieję, że jeszcze są ci, którzy mają jakieś wątpliwości i pytania i chcą porozmawiać. Takie pismo, które przydać się może tym, którzy poważnie traktują swoją formację w Kościele, w ogóle życie religijne?
Myślę, że jak najbardziej. Zresztą w jednym z tekstów zapowiadających też ten magazyn napisałem, pozwoliłem sobie napisać takie zdanie, że mam taką cichą nadzieję, że ten magazyn stanie się takim narzędziem pomocnym właśnie dla katechetów, dla księży, dla świeckich katechetów, ale też dla rodziców, którzy, to akurat można powiedzieć, jeśli jeszcze spotykają się z dziećmi czy z młodzieżą, która ma jakieś pytania, gorzej, kiedy nie mają żadnych pytań, ale jeśli mają jakieś pytania, to myślę, że ten magazyn może być takim narzędziem pomagającym w odpowiedzi na pytanie, na przykład, skąd tak naprawdę wy dorośli wiecie, wy księża, wy katecheci, że ten Jezus nie jest na przykład jakimś wymyślonym mitem, tak, przez Kościół.
No wiemy, bo oglądaliśmy film The Chosen, prawda?
Na przykład.
Myślę, że to ważne, pytanie, a do pokładki waszej też.
To pytanie jest w ogóle ciekawe, bo ja tutaj powołuję się we wstępie do tego magazynu na badania, które Gość Niedzielny kilkanaście lat temu zlecił jednej z pracowni sondażowych. Wyniki były zaskakujące. Okazało się, że tylko 65% badanych katolików, bo to takie było kryterium, wierzących katolików, potwierdza, że prawdą jest zdanie, że Jezus Chrystus był prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem.
Czyli 35% tak uważa, że niekoniecznie.
35% tu trzeba trochę zróżnicować, bo tam chyba 18, zdaje się, teraz mówię z pamięci, ale 18% mówiło, że ma problem, że uznaje tylko go za Boga, ale już nie za człowieka, a 13% ponad powiedziało, że nie wierzy, że Jezus był postacią historyczną. I teraz myślę sobie tak, choćby z tego powodu warto takie teksty jeszcze dzisiaj pisać, ale jest też inny powód. Nawet jeśli ktoś nie ma problemu z tym, że Jezus był postacią historyczną, czy jest postacią historyczną, to często mamy, to w rozmowie akurat z kardynałem Rysiem wybrzmiewa w tym pierwszym numerze, mamy taki problem z uznaniem, że to człowieczeństwo Jezusa było naprawdę realne, z wszystkimi ograniczeniami. Kardynał Ryś nawet mówi, jest nam trudno to uznać, ale musimy uznać, że Jezus nie miał takiej wiedzy, nie wiem, o astronomii, o wszechświecie, jaką miał Mikołaj Kopernik na przykład. Moment, w którym odkrył, że jest Bogiem. Kardynał Ryś mówi, może zabrzmi to szokująco, ale musiał do tego dojść na drodze osobistej modlitwy prawdopodobnie. No, Ewangelii o tym milczą, ale no, przez dedukcję, tak? Więc jest taki problem z uznaniem historyczności Jezusa, nie tylko w tym sensie takim dosłownym, czy istniał, czy nie istniał. No, tutaj dowody historyków nie budzą wątpliwości, ale takiego przyjęcia, no właśnie nawet reakcji na film na przykład, no The Chosen, tak. To pokazał, że on jest, ten Jezus zbyt ludzko pokazany. No, nie mógł być Jezus tak ludzko, nie mógł być tak ludzki, prawda? Nie mógł się śmiać, nie mógł być kimś fascynującym, kto pociąga po prostu tłumy za sobą. Nie tylko nauczaniem, ale musiało być coś takiego w jego osobowości i no tak, to jest też jeden z powodów, dla których na taki temat pierwszego numeru zdecydowaliśmy się, a poza tym, czy przede wszystkim, może od tego powinniśmy zacząć. Jeśli historia Kościoła, jeśli rozmowa o Kościele w jakimkolwiek aspekcie, to bez ciągłego powracania do osoby Jezusa Chrystusa żadna dyskusja o Kościele nie ma sensu. Więc tym bardziej, jeśli mówimy o historii Kościoła, nie chodzi tu o żadną chronologiczność, ponieważ kolejne numery wcale nie będą się jakiejś tam chronologii trzymały, natomiast chodzi o pewną, no o istotę. Trudno mówić o czymkolwiek w Kościele, także o jego historii, bez ciągłego powracania do Jezusa Chrystusa.
Proszę Państwa, kusi mnie, żeby redaktora Jacka Dziedzinę wypytywać dalej o to, jak z tym człowieczeństwem Chrystusa mierzą się poszczególni autorzy tego numeru historii Kościoła, ale nasz czas jest ograniczony, wobec czego spoglądam tylko tak na inne tematy, bo to jest też bardzo, myślę, warte podkreślenia, że historia Kościoła to również to, co dzieje się parę dni temu, czyli sprawy zupełnie współczesne. No może z tymi paroma dniami przesadziłam, ale chociażby temat, który też już nawet na okładce zajawiacie, kto zabił księdza Blachnickiego, rozmowa z prokuratorem, sprawy, które nas żywo interesują dzisiaj, jako prawie współczesne wydarzenia.
Tak, taki jest też pomysł na ten magazyn, żeby mniej więcej połowa numeru była poświęcona tematowi numeru, tematowi okładkowemu, ale cała reszta to są właśnie tematy, tak jak wspomniałaś, dotyczące no, zupełnie innych epok, czasami to jest historia Kościoła, historia najnowsza, czasami starożytność, czasami średniowiecze. Bardzo ciekawa rzeczywiście jest rozmowa Andrzeja Grajewskiego z prokuratorem Michałem Skwarą, który o śledztwie na temat zabójstwa księdza Franciszka Blachnickiego może mówić godzinami i wie o tym najwięcej. To jest rzeczywiście bardzo poruszająca, momentami mam wrażenie nawet przełomowa rozmowa. Jest też cykl, bardzo polecam ten cykl, rozmów z ojcem Tomaszem Gałuszką, wspomnianym już wcześniej, dotyczący inkwizycji. Uznaliśmy z ojcem Tomaszem, że chcemy zrobić coś takiego, czego jeszcze nie było w żadnym periodyku w Polsce. Nie załatwić tematu inkwizycji jednym wywiadem czy jednym tekstem, bo to jest bardzo proste, a zarazem strasznie trudne, tylko spróbujmy zrobić coś, żeby naprawdę pozwolić czytelnikowi zrozumieć, skąd się biorą nieporozumienia dotyczące inkwizycji, skąd się zrodziła z jednej strony czarna, a z drugiej strony biała, próbująca, no właśnie, wybielić, tak, inkwizycję. Bardzo podoba mi się też ta perspektywa ojca Gałuszki, taka typowo historyczna, typowo naukowa, bez emocji, bez próby usprawiedliwiania tego, czego nie da się usprawiedliwić, ale też bez próby jakiegoś malowania na czarno, tak, rzeczywistości.
No i widzimy, że to będzie też, proszę Państwa, proces, nie tylko dziennikarskie zadanie przedstawienia ciekawie ważnego tematu, ale też proces stowarzyszenia czytelnikowi. Na zakończenie jeszcze krótko o tym, co w kolejnym numerze, a przypomnę, że historia Kościoła to dwumiesięcznik, wobec czego musimy poczekać do wiosny.
Tematem drugiego numeru chcemy uczynić celibat. Celibat w Kościele, skąd się wziął, czy tak było zawsze. Tutaj nawet w takiej zajawce napisaliśmy od biskupa męża jednej żony do bezżeństwa jako dyscypliny Kościoła. Chcemy spróbować popatrzeć na ten temat z różnych perspektyw, z różnych stron, jak to się rozwijało w Kościele zachodnim, jak to też wygląda w Kościołach wschodnich. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe.
Póki co zmierzmy się z tematem człowieczeństwa i historyczności Jezusa. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Redaktor Jacek Dziedzina był moim gościem.
Dziękuję bardzo.